Dwa lata temu, tuż przed pandemią, wybraliśmy się w gronie przyjaciół z mojej małej grupy do Stambułu. Codziennie przepływaliśmy promem, który łączy azjatycką część miasta, w której mieszkaliśmy, z europejską. I tego dnia był wczesny ranek. Wielu ludzi przepływało Bosfor, płynąc do pracy. My razem z nimi. I patrzyłem z takim zachwytem na to miasto, skąpane w takim porannym słońcu. Byłem pod wielkim wrażeniem w ogóle tego miejsca, jakim jest Stambuł. Ale tego samego dnia wieczorem usłyszałem zdanie, które troszkę zmieniło ten obraz. Było to zdanie, które wypowiedział nasz kolega, mieszkaniec tamtego miasta, na imię miał Andacz, Andrzej Guszek, który był jednym z tych, którzy byli w tej grupie, którą tam pojechaliśmy. Poznał tego chłopaka w Krakowie, w szkole, w której Andrzej uczy. Andacz przyjechał jako wolontariusz, opowiadał troszkę o tym mieście. Jakiś czas później my tam pojawiliśmy się i on oprowadzał nas po mieście, nie po takich oczywistych miejscach dla turystów, ale bardziej po takich, których turyści nie zwiedzają. I właśnie ten Andacz powiedział, że dziwił się naszemu zachwytowi nad tym miastem. Sam powiedział, że chce uciec z tego miasta, marzy o tym, żeby mieszkać na przykład w Polsce, że to nie jest miejsce dla niego. Dlaczego miał takie zdanie? W Turcji nastąpiła taka silna polaryzacja polityczna. Jedna ze stron zaczęła mocno dominować i wywierać ogromną presję na, tak nazwijmy to, opozycji, narzucać swoje zdanie, swój styl, nawet religię. Stąd część ludzi nie potrafi odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, nie zgadzając się z pewnymi ideami, które są wpychane na siłę. Zresztą miasto Stambuł, jak wiecie, naturalnie podzielone jest na dwie części, wschodnią i zachodnią. Jest jedynym miastem na świecie, które leży na dwóch kontynentach, bo zachodnia część leży w Europie, wschodnia w Azji. I te dwie części, zachodnia i wschodnia, bardzo się od siebie różnią. Ale naród tak naprawdę podzielony jest o wiele głębiej. Wszystko wskazuje na to, że jedna strona jeszcze bardziej zdominuje tą drugą, może nawet zacznie ją w jakiś sposób zwalczać. I akurat w tej walce wydaje się, że strona słabsza jest skazana na pewnego rodzaju porażkę w krótkim czasie. Więc byłem ja, który zachwycałem się zewnętrzną stroną tego pięknego miasta, bo nieoficjalnie mieszka tam aż ponad 20 milionów ludzi. Jest to niezwykłe miejsce. Z drugiej strony nasz kolega, mieszkaniec tego miasta, rozgoryczony głębokim podziałem narodu, próbujący stawiać jakiś opór, brał udział w jakichś protestach na Taksimplatz, tam gdzie ludzie zginęli, którzy wyrażali mocno swoje obiekcje. Wybierając się do Stambułu, postanowiliśmy patrzeć na to miasto nie z punktu widzenia turysty, który chce obejrzeć główne zabytki, których tam jest bardzo dużo, ale chcieliśmy poznać to miasto z punktu widzenia jego mieszkańców. Dlatego zamiast hotelu w zachodniej części miasta wybraliśmy skromne mieszkanie w zwykłej dzielnicy w azjatyckiej części. Chcieliśmy oprócz tego, żeby zobaczyć zabytki, czy też normalne życie ludzi, doświadczyć, w jaki sposób oni żyją w miejscach, gdzie rzadko spotyka się turystę. No i zobaczyliśmy, poznaliśmy fragment rzeczywistości, między innymi dzięki naszemu przewodnikowi. Byliśmy w slumsach, gdzie nawet policja nie wchodzi. Byliśmy w miejscach, gdzie teoretycznie powinni być uchodźcy, których Turcja przyjmowała bardzo wielu, ale jakoś dziwnie znikają. I dzisiaj chciałbym porównać niektóre strefy naszego życia właśnie do tego wspaniałego miasta, jakim jest Stambuł. Stambuł podzielony jest na pół cieśniną Bosfor. Miasto leży na dwóch kontynentach. wschodnia i zachodnia część bardzo od siebie się różnią, a jednak stanowią coś jednego. Czytając list do Filipian, ostatnio tutaj prezentuję właśnie ten list, dostajemy wspaniałe narzędzia w tym temacie, w temacie budowania jedności, trzymania w całości czegoś, co tak naprawdę składa się z dwóch odrębnych części. I kiedy zacząłem odkrywać te prawdy, oczywiste było dla mnie, że apostoł Paweł mówi o wspólnocie. Wspólnota w Filipii stanowiła jedno, chociaż składała się z różnych ludzi. I apostoł Paweł, pisząc ten list, troszkę walczy o to, żeby ta jedność została zachowana. Ale szukając głębiej, zrozumiałem, że zasady, które tam odkrywamy, dotyczą wielu innych rzeczy w naszym życiu, wielu innych sfer. W pewnym sensie można powiedzieć, że nawet ważniejszych, na przykład temat małżeństwa. Przecież między mężem a żoną jest podobnie jak między wschodnią a zachodnią częścią Stambułu. Są odrębnymi jednostkami, czasami mocno różniącymi się od siebie, a jednak Bóg nazywa ich jednym. Ewangelia Marka, 10 rozdział, Jezus dyskutuje z faryzeuszami, którzy próbowali wystawić Go na próbę, i przywołuje tekst Księgi Rodzaju. Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Relacje w naszym życiu, te najważniejsze relacje, oczywiście dotyczy to też relacji we wspólnocie czy w małej grupie, jest to bardzo ważna relacja w naszym życiu, wiele zmienia. Więc relacje we wspólnocie, w małej grupie, w małżeństwie albo szerzej, w rodzinie, to dla nas główne relacje. I chciałbym je dzisiaj porównać do miasta leżącego na dwóch kontynentach. Część leży na zachodzie, część leży na wschodzie. Bardzo różnią się od siebie, a jednak stanowią jedno. Są jednostkami zupełnie autonomicznymi, jeżeli chodzi o wolę, o wybory. Jednostkami, które mocno się różnią czasami, nawet w dziedzinie charakteru. A jednak są powołane, by stanowić jedno. Popatrzmy na zdjęcie zrobione z wschodniej części miasta, gdzie mieszkaliśmy, na zachodnią część. Widzimy na nim cieśninę Bosfor i most bosforski, który łączy obie części. Między wschodnią a zachodnią częścią miasta kursuje wiele promów. Kursuje pociąg, który jedzie też tunelem pod wodą. Kursują autobusy, taksówki. Przejeżdżają dwa mosty, które są w tym mieście łączące Europę i Azję. Most bosforski, który widzimy na ekranie, oraz most Mohameda Zdobywcy. Pierwszym mostem, który widzimy na zdjęciu, dziennie w obu kierunkach przejeżdża około 180 tysięcy pojazdów. I są to auta osobowe, dlatego że tiry mają zakaz wjazdu na ten most. Generalnie korzystają z promów, których dziesiątki kursują cały czas między brzegami cieśniny. Są promy, są mosty, są tunele. To sposób, by miasto podzielone na dwie odrębne części przez cieśninę, leżące na dwóch kontynentach, stanowiło jedno. I Paweł w liście do Filipian uczy nas, co jest potrzebne, by korzystać z takich mostów, jeżeli chodzi o relacje. Co jest potrzebne w naszym życiu, by dwie odrębne, autonomiczne, różniące się jednostki stanowiły jedność? Jak mamy stanowić jedno, skoro jesteśmy tak różni? Dotyczy to wspólnoty, grupy, małżeństwa czy rodziny. Więc w jaki sposób to zrobić? Popatrzmy, wracamy do drugiego rozdziału listu do Filipian, wybrane fragmenty. Dopełnicie moje radości przez to, że będziecie pokornie oceniając, czy oceniać jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Oto most między dwoma kontynentami, zapewniający jedność dwóm odrębnym jednostkom. Z czego składa się ten most? Albo inaczej, na czym polega korzystanie z tego mostu? Ten most to wymaga pewnej postawy serca z naszej strony, ale ta postawa serca musi wyrazić się pewnym czynem i to jest akt przechodzenia na drugą stronę. Nie wystarczy zmiana sposobu myślenia. Potrzebny jest też pewien czyn. Nie wystarczy postawa serca, trzeba jeszcze ją wyrazić. Więc o jakiej postawie serca mówi tutaj apostoł Paweł? Będziecie pokornie oceniać jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Co to za postawa serca? Jest to pokora. Pokora jest potrzebna, żeby połączyć dwie odrębne jednostki. Bóg daje most, ale żeby po nim przejść, potrzebne są pewne postawy serca i posłuszeństwo Bogu. Postawą serca jest pokora, a posłuszeństwem oceniać jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Wiecie, wiele razy czytałem ten list, i zawsze miałem wrażenie, że trzeci werset mówi o jakimś rodzaju godności, tak? Uważajcie jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Kto ile jest ważny, kto ile znaczy. Ale pisząc ten wykład po raz pierwszy, dostrzegłem rzecz nową, bo kiedy łączymy werset trzeci, który mamy od tych trzech kropeczek, i werset czwarty, wychodzi nam coś nowego. Niech każdy ma na oku nie tylko własne sprawy, ale też i drugich. Co to oznacza oceniać drugą stronę za wyżej stojących od siebie, od nas? Można powiedzieć, że chodzi o to, żeby potrzeby drugiej strony postawić wyżej niż własne. W takim sensie popatrzmy na werset trzeci. Ktoś wyżej ode mnie stoi. Nie chodzi o jakąś hierarchię, czy nawet hierarchię ważności, czego nie ma na przykład w rodzinie, tak? Nie ma, dziecko jest mniej ważne od matki, albo ojciec jest ważniejszy od matki. Nie ma tego. Nie ma takiej hierarchii. Więc co to znaczy uznawać innych za wyżej stojących od siebie? Puszczać ich potrzeby przed własnymi. Zawsze jest tak, że tutaj już musi być hierarchia. Nie da się wszystkich potrzeb jednocześnie spełniać. Któraś potrzeba musi pójść przodem. Więc tak, jeżeli w sercu człowieka jest pokora, to wyrazi się w tym, że ten człowiek nie dba tylko o siebie albo nie dba w pierwszej kolejności o siebie. Osią jego życia nie jest to, że on musi zaspokoić wszystkie swoje potrzeby, jak już to zrobi, to pójdzie zająć się innymi. Nie. Pokora sprawia, że dajemy innym pierwszeństwo. Od początku mówię, że jesteśmy autonomicznymi jednostkami. Każda jednostka ma swoje prawa. I nikt nie może tego narzucić, że ty masz dać pierwszeństwo drugiej połówce. Nie. Ale jako autonomiczna jednostka możesz tak wybrać. To może być twoja suwerenna decyzja. Daję pierwszeństwo drugiej połówce. Zatroszczę się najpierw o jej potrzeby, później, troszkę później o swoje. Żyjemy w dziwnym świecie, który raczej nie rozumie w ogóle tych rzeczy, bo skupia się zupełnie na zaspokajaniu samego siebie. I to jest jedyny wzorzec dzisiaj modny w przestrzeni naszej kultury. A druga strona jest potrzebna, a jeżeli nie jest potrzebna, no to jest zbędna. Jeżeli moje potrzeby nie są zaspokajane przez drugą stronę, to druga strona jest zbędna. I tak to, co Bóg złączył w jedno, bardzo szybko dzieli się z powrotem na dwa, bo człowiek nie pojmuje tego, czego uczy tutaj Boże Słowo. Brakuje pokory, która sprawia, że jesteśmy gotowi oddać prawo do bycia pierwszym i być drugim. Jeżeli masz pokorę w sercu i ona wyrazi się w ten sposób, że potrzeby drugiej strony postawisz nad własne, nie zapomnisz o własnych, bo werset nie mówi o tym, że tylko myślimy o drugiej stronie i tak dalej. Jest prawie równowaga, ale musi ktoś pójść pierwszy, tak? Jeżeli masz pokorę, żeby potrzeby drugiej strony postawić nad własne, to to właśnie czyni wspólnotę jednością. To czyni małżeństwo jednością. To sprawia, że po moście, który Bóg zbudował, bo to Bóg łączy dwoje w jedno, człowiek przechodzi. Pisząc ten wykład, dostałem reklamę na Facebooku artykułu jednej z gazet, jednego z dzienników, a w nim nagłówek, tekst roku 2020 na temat kryzysu relacji małżeńskich. Jego początek brzmi, przeczytałem tylko początek, bo trzeba było zapłacić 5 zł za kontynuację, wątpię, żeby to było warte, ale jak brzmi początek? Kryzys w związku zaczyna się, gdy przestajemy zwracać uwagę na potrzeby współmałżonka. Bardzo podobna myśl. Kryzys zaczyna się, on jeszcze go nie widać, ale zaczyna się w momencie, kiedy przestajemy zwracać uwagę na potrzeby drugiej strony. Wtedy kryzys się zaczyna. Po wielu latach często wychodzi na wierzch i już nie ma co zbierać. Więc dla nas jest to dobry moment, żeby zadać sobie pytanie, jakie jest nasze podejście do relacji. Czy myślimy w ten sposób, który jest tutaj przedstawiony w liście apostoła Pawła do Filipian? Na przykład, czy w naszym sercu jest autentyczna chęć rozpoznania potrzeb drugiej strony i chęć, by dać pierwszeństwo tym potrzebom? Czy jest takie pragnienie, żeby to uczynić? Czasami w naszym życiu to przychodzi automatycznie. Czasami na przykład rodzice mają takie pragnienie względem dzieci, póki są małe, tak? Jest to dla nich automatyczne, postawić potrzeby dziecka nad własne, dać pierwszeństwo dziecku przed samym sobą. Więc czasami to się dzieje samo, ale co z całą resztą relacji w naszym życiu? Czy jest w nas autentyczne pragnienie, by postawić potrzeby drugiej strony ponad własne? Innymi słowy, czy przechodzisz po moście, który Bóg zbudował? Moście, który łączy różne kontynenty. Jeżeli nie, to wspólnota, mała grupa, małżeństwo, rodzina. Na zewnątrz będzie pięknie, jak w Stambule, który odwiedziłem 2 lata temu. Ale gdy popatrzymy głębiej, coś je dzieli. W bardzo nieprzyjemny, w oczach Boga niesprawiedliwy sposób. Więc dużo zależy od nas i od naszych postaw względem drugiej strony. W sercu potrzebna jest pokora, ale to nie wystarczy, bo ona musi wyrazić się konkretnym czynem. Chęcią postawienia potrzeb drugiej strony ponad własne. I to łączy, to scala i to czyni jednym. Jesteśmy zapatrzeni we własne potrzeby i przez ten filtr patrzymy na naszą codzienność, czy one są zaspokojone. Zazwyczaj nie oglądając się na innych, a jeżeli się oglądamy na innych, to raczej w takiej kolejności, że najpierw ja, a potem reszta. I prędzej czy później wyjdzie z tego brak jedności. Kiedy Paweł mówi o jedności w kontekście Kościoła Filipi, mówi też o takiej jedności myśli, serca, ducha, O tym, że naprawdę jesteśmy kimś bliskim, jeden dla drugiego. Że łączy nas coś więcej niż formalne rzeczy. Jeżeli pozostaniemy zapatrzeni w samych siebie i we własne potrzeby, nigdy nie dając pierwszeństwa pozostałym, no to ta jedność gdzieś się zatraci. A z czasem działa, których używa się przeciwko wspólnemu wrogowi, zostaną skierowane przeciw sobie, jak z dwóch brzegów nad cieśniną bosforską i użyte przeciwko sobie. I dotyczy to wspólnot, małych grup, małżeństw czy całych rodzin. Więc mamy taką sytuację, że w relacjach z innymi ludźmi jesteśmy jak dwa różne kontynenty. Między nami głęboka cieśnina. Jak skorzystać z mostów? Apostoł Paweł uczy tej sztuki i robi to w wyjątkowy sposób. Zobaczmy na kolejne wersety od 5. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię. Wielu ludzi mówi, że nie da się tak żyć. Że to jest wielka strata stawiać dobro innych ponad własne. Ciągle puszczać przodem innych. Że tak się nie da żyć. Wielu ludzi mówi, że się nie da, druga część mówi, że nie ma w tym za bardzo sensu. Ten wzorzec myślenia, o którym tutaj czytamy, który poznajemy, jest przeciwny mocnym wzorcom dzisiaj promowanym w kulturze. Dlatego tak było także w tamtych czasach. Dlatego Paweł pokazuje, że Jezus taki był. Jezus tak myślał, ale nie tylko myślał. On to wyrażał czynem praktycznie na każdym etapie swojego życia. Więc Paweł chce powiedzieć, że da się tak żyć. A co więcej, nie że się da, że musimy się zmusić i tak będzie, ale że warto tak żyć. Jaka korzyść z tego, że puścisz kogoś przodem? Przecież świat mówi, że to się w ogóle nam nie opłaca. Jaka korzyść z tego, że na chwilę zapomnisz o własnych potrzebach i skupisz się, by zaspokoić innych? Kiedyś przedstawiałem wam na wykładzie ikonę Rublowa przedstawiająca Boga w trzech osobach. Niektóre symbole na tej ikonie pokazują równość między trzema osobami Trójcy. Między Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Pokazują też inne symbole, doskonałą jedność i doskonałą więź, jaką ma Bóg w trzech osobach. A teraz czytamy, że Jezus, choć jeżeli chodzi o godność, równy był Bogu, Ojcu, odłożył swoje prawa, by być jak On, aby być na równi z Bogiem, odłożył to, ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. I to była jego suwerenna decyzja. Nikt go nie zmuszał do tego. On mógł wybrać taką drogę i taką drogę wybrał. Ale ciekawe jest to, jak to wpłynęło na jedność Boga w Trójcy. Czytamy w wersecie 9, dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył, darował mu imię ponad wszelkie imię. Nie opłaca się poświęcić, nie opłaca się puścić innego przodem. Nie opłaca się pozwolić, by potrzeby innych były pierw zaspokojone, a potem moje własne. A jednak się opłaca. Jednak to ma głęboki sens. A korzyść z tego jest wymierna, chociaż zazwyczaj niematerialna. I w tej scenie tutaj ukryta jest pewna zasada, odpowiedź na to pytanie, czy warto w ogóle tak myśleć, a co więcej tak żyć. Niekorzystanie z moich własnych praw w relacjach, uniżenie się, przyjęcie postaci sługi względem kogoś drugiego, chociaż mam prawo być królem. Co ono rodzi po drugiej stronie? Rodzi ogromne oddanie. Puszczenie przodem drugiej osoby, stawianie wyżej jej potrzeb ponad własne, pogłębia relacje i oddanie z drugiej strony. Bóg wywyższył Jezusa ponad wszystko, darował mi imię ponad wszelkie imię. Więc jak przejść mostem między dwoma kontynentami? Jak doświadczać jedności? Jak ją umacniać? Oto jest odpowiedź. Przechodzić tym mostem to mieć pewną postawę serca wyrażoną czynem. Jest to postawa jako autonomiczna jednostka, która ma prawo do wielu rzeczy. Korzystam z prawa rezygnacji, z tego, co mi się należy. Przyjmuję postać sługi, chociaż nie muszę. Mam prawo, żeby moje potrzeby były zaspokojone, ale rezygnuję z tego prawa. Mam do tego prawo. Rezygnuję. Przechodzę przez most. Długość mostu bosforskiego to 1,5 kilometra, a długość najdłuższego przęsła to 1,74 km. Ta postawa rezygnacji ze swoich praw, jako nasz wybór, by zaspokoić potrzeby drugiej strony, by budować jedność, jest jak to przęsło mostu, jest kluczowe w tej dziedzinie. I kiedy zrozumiałem te wspaniałe prawdy, było mi wstyd, bo zauważyłem, że nie lubię chodzić po tych mostach. Zauważyłem u siebie braki w bardzo podstawowych, prostych rzeczach. Prosty przykład z niedawna. Moja żona przejeżdża mostem do mnie. Pokazuje mi w internecie coś ciekawego albo coś zabawnego. Kiedy jest zmęczona, w ten sposób lubi sobie odreagować. Więc przychodzi do mnie z telefonem czy z tabletem, pokazuje mi, śmiejąc się, coś w internecie. Więc przechodzi do mnie mostem, a jak ja odpowiadam? Zazwyczaj mówię, nudne to jest. Te ciekawostki są nudne, a żarty naprawdę nie są śmieszne. Więc ona przejeżdża mostem, a ja, czując się wyżej stojącym od niej, bo widocznie uważam samego siebie za wyżej stojącego, bo to, co mówi, jest nudne i nie jest śmieszne, czując się wyżej, szybko ją oceniam i daję jej do zrozumienia, że głupio zrobiła, że tym mostem przejechała. Więc w pewnym sensie mówię, wracaj na swój kontynent, tak? Ja zostaję po jednej stronie, ty idź na swoją. Nad Cieśniną Bosforską od czasu, kiedy się pobraliśmy za go, przejechało 1 miliard samochodów. Ile okazji na łączenie tych dwóch kontynentów zmarnowałem, bo uważałem się za kogoś wyżej stojącego od niej i własne potrzeby za ważniejsze niż jej. Ile okazji zmarnowałem przez te 19 lat? Na pewno bardzo wiele. Bóg coś połączył na stałe, zbudował most, uczy po nim chodzić, ale we mnie był egoizm, którego nie rozpoznawałem. Też postawa wyższości zamiast pokory. I ruch na moście zanika, kiedy w naszym sercu króluje egoizm. Jestem zmęczony, więc twoje ciekawostki mnie nie interesują. Mam coś ważnego do wypracowania, więc te żarty, jak naprawdę będzie jakiś super, to chętnie, ale tak to nie. Postawa wyższości sprawia, że ruch na moście maleje i z czasem człowiek z drugiej strony, który przechodzi na naszą, rozumie, że to nie ma sensu, tak? Bo zawsze jest zawracany z tego mostu. Ale nie musi tak być i szkoda, że po 19 latach, ale cieszę się, że mimo wszystko to zrozumiałem, że apostoł Paweł mówi, To dążenie niech was ożywia, ono też było w Jezusie Chrystusie. On nie skorzystał, żeby być na równi z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Mamy pewien wzór, pewien model postępowania. Jezus tak żył i jego naśladowcy też tak mogą postępować. Uniżyć się, co to znaczy? Zejść z poziomu nad kimś, tak? Na poziom pod. Skoro druga strona ma potrzebę pokazać coś ciekawego albo coś śmiesznego, czy naprawdę jestem taki ważny, że mogę to zlekceważyć albo uważać za nieistotną bzdurę? Jak Jezus by postąpił w takiej sytuacji? Wiemy, jakby postąpił. Potrzeby drugiej strony stawiał nad własne. Ale ciekawe jest to, jaka będzie z tego korzyść, jeżeli tak będziemy postępować. Jeżeli zamiast czując się lepszymi i ważniejszymi, będziemy zamiast lekceważyć drugiej strony, która próbuje, przygarniemy, co powstanie z drugiej strony. Według tego wzorca powstanie ogromne oddanie. A ruch na moście zostanie przywrócony. Więc mam do was pytanie, jak jest na waszym moście albo na waszych mostach? Czy jest ruch, czy go nie ma? Czy jest pokora, która pozwala przyjąć drugą stronę, czy jest pycha, która mówi, że jesteśmy ważniejsi od pozostałych? Jak jest na waszych mostach w kontekście wspólnoty? Czy jest ruch? W kontekście małej grupy, czy jest ruch na moście? W kontekście małżeństwa i dzieci, czy jest ruch na moście? A może najważniejsze pytanie dzisiaj w kontekście nas i Boga, czy jest ruch na moście? A może ruch zamarł, jest cisza? I coś powołane do bycia jednym żyje osobno, bo nie ma ruchu, nie ma komunikacji. Możesz poprosić Boga w modlitwie. W sumie modlitwa jest próbą przejścia przez most. Bo my, a Bóg, to dwa odrębne, autonomiczne byty. Modlitwa jest próbą przejścia przez most, połączenia tych dwóch jednostek. Więc możesz spróbować przejść przez ten most w modlitwie, prosząc Go o to, żeby zaingerował w twoim sercu, które z natury skłonne jest do myślenia wpierw o samym sobie. Jest skłonne być egoistą i to jest nasza natura. Więc możesz przejść po moście i powiedzieć: proszę Cię Boże, pomóż mi, bo całe życie żyję dla siebie. A Bóg przejdzie po moście poprzez choćby swoje słowo, które jest żywe, trwa i ma moc nas zmieniać, kształtować, upominać, przywrócić nam sumienie, że to, jak żyjemy, jest źle. Że to, że lekceważysz swoją żonę, nie śmiejąc się z jej żartów i uważając, że są głupie, jest grzechem i trzeba to zmienić. I Bóg przez swoje słowo, które jest żywe, potrafi to sumienie przywrócić. Człowiek na nowo przejmuje się tym, czym powinien się przejąć. Niech ten ruch na tym moście zostanie przywrócony, to reszta też wróci do normy. Z czasem z człowieka skupionego na sobie, żyjącego dla siebie, na wszystko patrzącego z góry, że jest ze wszystkim najlepszy, najmądrzejszy, zawsze ma rację i zawsze ma prawo sięgnąć po swoje prawa i je wszystkie wykorzystać. Z takiego człowieka, który jest okropnym zjawiskiem, narodzi się ktoś, kto pokornieje, jest zupełnie inny. Ktoś, kto nie odrzuca próby tego, że ktoś się chce do niego zbliżyć. Żeby Filipianie nie zostali tylko z teorią, tak jak my dzisiaj usłyszeliśmy 1400 słów i to jest teoria. Żeby Filipianie nie zostali tylko z teorią, czytając list apostoła Pawła, który do nich napisał, Paweł zadbał o pewne rzeczy. Mówi o tym w dalszej części drugiego rozdziału. Przeczytajmy na koniec. Mam nadzieję w Panu Jezusie, że niebawem poślę do Was Tymoteusza, abym ja doznał radości, dowiedziawszy się o Waszych sprawach. Nie mam bowiem nikogo o równych dążeniach ducha, który by się szczerze zatroszczył o Wasze sprawy, bo wszyscy szukają własnego pożytku, a nie Chrystusa Jezusa. A wiecie, że On został wypróbowany, bo jak dziecko Ojcu, tak On wraz ze mną służył Ewangelii. Jego to mam nadzieję posłać do Was natychmiast, skoro tylko rozejrzę się w swoich sprawach. Teoria to teoria, ona może gdzieś zwrócić naszą uwagę, nakierunkować, ale potrzebne jest coś jeszcze. Apostoł Paweł dobrze o tym wiedział, dlatego nie chciał zakończyć na słowach. Powiedział, wyślę do Was 800 kilometrów w linii prostej, pewnie z 1200 po lądzie. Wyślę do Was niebawem, już niedługo Tymoteusza, czyli on przejdzie przez ten most, abym ja doznał radości, dowiedziawszy się o Waszych sprawach. I będzie pewna odpowiedź, co u Filipian. Apostoł Paweł nie zostaje na słowach, mówi, ja chcę wiedzieć, co u Was. Więc wysyłam Tymoteusza, powiedzcie mu wszystko, on wróci do mnie i mi opowie. Paweł nie pozostał na słowach i w sumie może to jest najważniejsze. Jest tu wiele, wiele słów. Jeżeli na nich zostaniemy, to będzie tylko historyjka. Ale możemy coś uczynić, tak jak zrobił to apostoł Paweł. Nie ma bowiem nikogo równego o równych dążeniach ducha, który by szczerze zatroszczył się o wasze sprawy, bo wszyscy szukają własnego pożytku. Paweł ocenia jemu znany świat i ludzi. Mówi, większość z nas to ludzie, którzy szukają własnego pożytku. Większość. Tymoteusz jest inny. Tymoteusz szczerze zatroszczy się o wasze sprawy. Nie dlatego, że tak trzeba, ale dlatego, że on tak myśli i tak żyje. Czyli Paweł nie dosyć, że zapowiedział im tą wizytę Tymoteusza, nie dosyć, że powiedział im, że chętnie się dowie, co u nich. Chce, żeby Tymoteusz przeszedł po tym moście. Paweł był w więzieniu, nie mógł sam tego dokonać, ale zrobił wszystko, by ruch na moście był zachowany. Co więcej, da wśród nich kogoś, kto jest tego wzorem, kto się szczerze troszczy o innych, stawiając ich potrzeby ponad własne. I Tymoteusz w ten sposób służył Ewangelii wielokrotnie. Na polu misyjnym zapominał o sobie. Jeżeli Bóg pozwoli, to na te prawdy wrócimy do nich na wykładzie 3 października. Pojawia się tam jeszcze jedna postać bardzo ważna w życiu Filipian i w życiu apostoła Pawła. Popatrzymy na ich historię i cały kontekst, żeby zrozumieć ich wzór. To, co widzicie na ekranie, to most bosforski, o którym mówiłem. Jest jeszcze drugi most, bardzo podobny, ale ma powstać trzeci. Już w latach 90. był przetarg na ten trzeci, ale było to bardzo trudne coś takiego zbudować. Do dzisiaj nie został wybudowany. Bóg wybudował już 3 mosty. Pierwszy z nich między tobą a nim. Przez ofiarę Jezusa Chrystusa mamy łączność z Bogiem. Tu i teraz duchową łączność z Bogiem. I dzięki ofierze Chrystusa jesteśmy z Bogiem jedno. Bóg wybudował drugi most między tobą a bliskim i dając ci rodzinę. I trzeci, między tobą a innymi nawróconymi we wspólnocie, w małej grupie. Mam nadzieję, że każdy, kto tu jest i ten, kto nas słucha, z tego doświadcza. Więc są te 3 mosty. Bóg je zbudował dla nas wyzwanie. Korzystaj z nich jak najczęściej. Jeżeli ruch zamrze na nich, to co miało być jedno, staje się znowu dwoma. To, co miało być jednością, znowu zamyka się i pracuje tylko dla samego siebie. Jak to zrobić? Paweł powiedział, pierwszym krokiem jest nabrać pokory. Nie uważać się za wyżej stojącego od innych. Jeżeli tak zostaniemy w tym myśleniu, czeka nas izolacja, nasz doskonały świat, który sobie tworzymy, ale sami. Więc zachęcam, nabierz pokory i idź na drugą stronę jak najczęściej, a owoce będą niezwykłe.
Dziękuję bardzo.